Razem łatwiej.
Joanna Merecka-Łotysz, dzień dobry, ze mną człowiek wspaniały, człowiek o tak wielkim sercu. No, ja muszę z niekłamaną radością powiedzieć, że mam przyjemność panią Teresę Jerzyk gościć u nas w studiu co jakiś czas. Dziś spotykamy się z właściwie bardzo szczególnego powodu. Honorowy obywatel Słupska, Teresa Jerzyk, człowiek, który od dekad prowadzi słupskie hospicjum. Jak to się stało, jak do tego doszło i kto wpadł na ten pomysł, żeby tak uhonorować panią właśnie?
Ja myślę, że na ten pomysł wpadła pani prezydent, pani Krystyna Wojewódzka Danielecka. I zaskoczyła mnie tym, bo ja zdaję sobie sprawę, że pomagam ludziom i dużo zrobiłam dla ludzi, wewnętrznie tak, ale z drugiej strony to wszystko, co, że to hospicjum, że tego to zadziałał przypadek i nie czuję się, że ja to robiłam szczególnie, żeby robić. Ja po prostu spełniałam swoją misję, swoje zadanie życiowe i zawsze myślałam tak i często to powtarzam, że człowiek przychodzi na świat, żeby z osoby stać się osobowością, no a może to, i to może tak to wynika z pewnej całości, no to, że hospicjum powstało, że Jan Drój, że umierał, że na łożu śmierci faktycznie przyrzekłam jemu, że tu żadnemu pacjentowi nie może spaść przypadkowo żaden włos z głowy. Pamiętam do dzisiaj dokładnie, jak Jan powiedział, że wstań, Tereniu, wstań. Ja po prostu to wiem, ale ja chcę, żebyśmy spotkali się w niebie.
Myślę, że wszystko jest na dobrej drodze. Ja też muszę o to zapytać oczywiście, bo w rozmowie przed wejściem na antenę mówiła mi pani, że nie chciała przyjąć tego tytułu.
Nie, bo uważam, że jeżeli chodzi o hospicjum nasze słupskie i w ogóle o ludzi, ja znam tylu wspaniałych, super ludzi, ludzi bardzo skromnych, którzy też mogliby zostać honorowymi obywatelami miasta Słupska i że nikt tak właśnie o nich nie pomyślał, ale ludzie wielcy są bardzo skromni.
No to prawda. A myślała pani już o tym, co dla pani znaczy bycie honorowym obywatelem Słupska? Czy przyjmuje to pani na zasadzie dobra, dali, trudno?
Wie pani co, to na pewno jest zaszczyt. To na pewno jest zaszczyt i ja dziękuję bardzo, że zauważono tą trudną pracę i w sumie też zauważono ludzi, bo to przede wszystkim ludzie tam umierają i człowiek pomaga tym ludziom w najgorszej, ale jakby najtrudniejszej sytuacji, ale najważniejszej sytuacji, która zdarza się w życiu człowieka.
To ja bym chciała, żebyśmy przypomniały też słuchaczom, od ilu lat jest pani związana ze Słupskim Hospicjum?
Ja ze Słupskim Hospicjum jestem związana 26 lat, a z opieką paliatywną jestem związana 30 lat, czyli bardzo, bardzo, bardzo długo, a w ogóle ze środowiskiem takim, z ludźmi jestem związana chyba od samego początku zamieszkania tutaj w Słupsku, bo kiedyś pracowałam przedtem na ulicy Szczecińskiej, a potem na ulicy Banacha jako pielęgniarka środowiskowa i faktycznie bardzo mnie zawsze to ciekawiło. Ja miałam takie rejony jak Chrobrego i bardzo ciekawili mi ci ludzie napływowi z różnych stron. Oni mieli tyle.
No tak, bo te domy tam poniemieckie, tam się ludzie osiedlali właśnie napływowi tak naprawdę.
Tak.
I każdy ze swoją historią, ze swoim bagażem.
Tak, i wiedziałam, kto jest z Ukrainy, kto jest z Białorusi, kto jest z Wilna. Nawet już potem, jak poznałam historię tych ludzi i jak wchodziłam do takiego domu, to mówiłam, ciekawe, czy zgadłam. Czy to oni są stąd, czy to spod Wilna bardzo wylewni, z Ukrainy bardzo ostrożni, z Białorusi ludzie bardzo cały czas żyli w strachu i w obawie. I tak to można było sobie wszystko poskładać. I cieszę się z tego, dlatego mówię też o pracy w środowisku, bo to, jak wspominam te czasy, to była moja najpiękniejsza praca, bo człowiek odpowiadał za siebie, a nie za innych ludzi, bo najgorzej jest rządzić zasobami ludzkimi. Ale też ostatnio spotkała mnie taka historia, że przyjechała pani do hospicjum I mąż tej pani mówi, pani nas nie poznaje. Była pani najsympatyczniejszą pielęgniarką, którą żeśmy w życiu spotkali. To jest miłe. Moja żona, a przychodziła pani do moich rodziców. To było tak bardzo, bardzo miłe, że po tylu latach i dlatego żona tu szła. Przyszła, nie trzeba było ją namawiać, mówi, po prostu spotkam się z panią Teresą. I to są takie duże jest historii, że pani mnie nie poznaje, ale ja panią znam.
Ale to miłe.
Bardzo, bardzo miłe i myślę, że człowiek, że jak inni mają takie talenty, ty czy inne, to może też jest i talent pomagania. Jak patrzę na te moje młode pielęgniarki i to, jak one to po prostu robią, ale ja myślę, że to jest talent słuchania, że człowiek nie ma gotowych recept, każdy historię ma inną, ale muszę państwu powiedzieć, że to słuchanie jest naprawdę bardzo ciężką pracą.
To prawda. Słuchanie jest ciężką pracą, a jeszcze chyba trudniejszą, proszę mnie poprawić, być może u pani jest inaczej, nie ocenianie drugiego człowieka, tak. Jego wyborów, jego decyzji, jego życia, prawda?
Tak, tak. My jesteśmy bardzo, bardzo szybcy w ocenianiu, a nie wiemy, bo czasem wystarczy najmniejszy drobiazg, że ta ścieżka życia...
skręci nie tam, gdzie trzeba.
Skręci nie tak, jak trzeba. Poza tym my jakoś jesteśmy tacy skonstruowani, że tylko oczekujemy, a człowiek powinien wyjść ze swojej klatki oczekiwań i zrobić coś dobrego i nie mówić. Ja czasem do chorych mówię z tym rozumem jeszcze raz, a często chorzy mi mówią, że wie pani, nie wiem, czy jeszcze raz, bo i te dobre historie, i te złe historie nauczyły mnie życia. No i tak to jest.
Muszę jeszcze podpytać o jedną rzecz, bo myśmy chyba nigdy podczas tych wszystkich naszych wspólnych spotkań przez te kilka lat mojej pracy tu w Radiu Gdańsk nie rozmawiały o tym, dlaczego takie decyzje i takie wybory pani podjęła, żeby właśnie być pielęgniarką środowiskową, a potem, żeby pomagać tym, którym trudno jest odejść z tego świata.
Ja pielęgniarką zostałam, myślę, że całe życie związane jest z przypadkiem, ale jeżeli już to koło życia się zamyka, to przypadek nie istnieje. Tak uważam. Ja zostałam pielęgniarką z przypadku. Zdawałam na studia, na które się nie dostałam i idąc z odebranymi dokumentami, to było w Poznaniu, na stacji w Poznaniu, na dworcu był duży napis. Medyczne studium komunikacji przyjmuje absolwentki na pierwszy rok studiów. To była jedyna taka szkoła pielęgniarska w Polsce. Ja tak stanęłam i mówię, kurczę, wrócę się i pójdę. Ta szkoła była w Poznaniu na Czajczej, ona już nie istnieje i tam poszłam. Pani do mnie mówi, że wie pani, ale lista jest zamknięta. Ja mówię, no trudno. Faktycznie to przyszłam tu przez przypadek, bo nie chciałabym, bo tak sobie pomyślałam, a może spróbuję. I wtedy ta pani, która przyjmowała te dokumenty, mówi, to przyjmę panią poza listą. I potem...
To też się rzadko zdarza, to rzeczywiście przypadek.
Tak, i wpisałam na tą listę, wyznaczono mi egzaminy i tam jak siedziałam z tymi moimi koleżankami, pielęgniarkami, jak one powiadały, że one zaszczyki już tam lalkom dawały, że one to, że one tamto, to ja sobie mówię, co ja tu robię? Nie, przecież... I wtedy powiedziałam to, że to ja tutaj jest tyle koleżanek, które faktycznie ten zawód wybrały, bo to piękny zawód, pomaganie drugiemu człowiekowi, a ja tu jestem przez przypadek. No i ten przypadek dostał się do tej szkoły, nie? I to tak, i to tak było, a potem no, już myślałam, że może po tej szkole rozpocznę studia i zmienię zawód, bo poszłam jako pielęgniarka do Kudowy Zdroju, nie, bo my musieliśmy iść...
Czyli sanatorium.
Do sanatorium. Bo poszłam tam do Kudowy Zdroju i faktycznie tam nie była żadna praca jako taka pielęgniarki. Ja chcę oszczędzić panów i panie, że jak wysyłają kogoś do sanatorium, to niech się spytają mi, jak wygląda życie sanatoryjne. Ja byłam przerażona. Myślałam, że to są małżeństwa niektóre i to tak bardzo...
Czyli dość luźno i swobodnie, rozumiem.
Dość luźno i swobodnie. poznałam mojego męża, że on był we studiował we Wrocławiu, był na ostatnim roku, no to mieliśmy też blisko po prostu do siebie. Może, gdybym dostała się na studia, to może bym nie poznała mojego męża.
Czyli przypadek, rzeczywiście.
Tak, przypadek, nie? Bo wtedy bym nigdy nie poszła do tej Kudowy i nigdy bym nie poznała życia w Kudowie. Poszłam do Kudowy dlatego, że no, miałam przyjaciółkę, mówię, no tak już musimy, ministerstwo nam daje, to pójdziemy sobie do Kudowy, odpoczniemy sobie trochę w Kudowie, nie? I to tak miło, ale potem sytuacja całkowicie się zmieniła i jest tak, jak jest. A potem mąż skończył studia, że miał przyjaciela tutaj ze Słupska, który był geodetą. To ściągnął go tutaj do Słupska i tak od 76 roku mieszkałam w Słupsku i cieszę się bardzo, bo teraz nie jestem słupszczanką, ale jestem kobylinianką.
No ale to wszystko blisko, to właściwie blisko, możemy tak powiedzieć, że to...
Tak, a Słupszczanie mnie docenili.
Tak, że to nasze, że to nasze. A hospicjum?
No, hospicjum...
Też przypadek?
Też przypadek. Hospicjum też przypadek i przypominam sobie hospicjum, dlatego że była taka sytuacja, że ja pracowałam w hospicjum domowym i sytuacje, które tam zastałam, to były przerażające. Ja byłam przyzwyczajona do całkiem innego życia.
Ale jak to się stało? Bo ja o to muszę zapytać, że zdecydowała się pani pomagać ludziom godnie odchodzić z tego świata.
To też przypadek, dlatego że pamiętam sytuację taką, że pracowałam jako pielęgniarka środowiskowa i poszłam na urlop taki, bo urodziłam trzecie dziecko Marysię i wtedy były takie, i był taki czas, że bardzo chciałam, bo bardzo do dzisiaj jestem zaprzyjaźniona z lekarzami z Banacha i bardzo chciałam...
Czyli z Łokietka już w tej chwili.
Tak, z Łokietka. Tak, i chciałam odejść i chciałam wrócić do tej przychodni, ale dawniej było inaczej. I pamiętam, że pielęgniarka, ja byłam na tym urlopie macierzyńskim i wychowawczym i przyjechała do mnie pielęgniarka, która była przełożoną i powiedziała do mnie, Tereniu, będzie blokada etatów i musisz zdecydować się, musisz wrócić do pracy. Ale nie wrócisz już, bo tam jest swoje miejsce zajęte, wrócisz do całkiem innej przychodni, ale myślę, że może zdarzy się okazja, że wrócisz do swoich. Więc zdecydowałam się faktycznie w przeciągu trzech dni, że wracam i trafiłam do przychodni dawniejszej na Pawła Findera. Jak na Pawła Findera tam trafiłam, ale tam też byłam, myślę, że krótko. Też bardzo sympatycznie tam było i miałam takiego między innymi pacjenta, pana Stanisława, który mieszkał na Partyzantów. I pamiętam, że jak wróciłam z urlopu, to koleżanki do mnie mówią, no dobrze, że jesteś, bo tam taki gagatek jest, nie? On faktycznie dosyć długo siedział w więzieniu, ale za swoje przekonania polityczne. I poszłam tam do niego. Ja tak się zastanawiałam, jaki on gagatek. Ma jeża, ma psa, ma rybki, mieszka w małym pokoju 2x3. To tacy ludzie muszą być z gruntu rzeczy bardzo dobrzy. I on chorował na raka. I nie miał nikogo, żadnej rodziny. Tam gdzieś miał córkę, potem spotkałam się, dowiedziałam się, że to jest jego córka i pani też tam taka przychodziła i to właśnie była kiedyś jego partnerką. Stanisław opowiadał mi wszystko. On dawniej było tak, że morfinę podawano nie jak bolało, tylko 3 razy dziennie morfina, czy 2 razy dziennie.
A są miejsca, w których do dzisiaj tak jest.
No. I wtedy, a jego najbardziej bolało między 2 a 3 nad ranem. I ja mu powiedziałam, panie Stanisławie, ale nie ma żadnego problemu. Ja mieszkam na Kilińskiego, to jest bardzo blisko i ja będę przychodziła do niego między 2 a 3, żeby go faktycznie tak nie bolało. I przez 8 miesięcy.
Codziennie, o 2 w nocy.
O 2 w nocy szłam z Kilińskiego na partyzantów do pana Stanisława. Mhm. I tam siedziałam z nim. On miał przygotowaną, mu kupiłam wino, wypiliśmy sobie zawsze po lampce wina i on mi opowiadał całą swoją historię życia, historię bardzo ciekawą i mówi, a co ja bym na przykład chciała, ja też mu mówiłam wiele rzeczy, to był bardzo sympatyczny pan, który mówił, że przyjechał też tutaj, był niechcianym pasierbem, była taka sytuacja też, że wyszło takie zarządzenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Socjalnej, że w miastach, które liczą powyżej 80 tysięcy, musi być zorganizowana poradnia bólu i opieki paliatywnej. I ja wtedy, będąc sam na Pawła Findera, tak myślałam, tak jakoś myślałam, że tak bym chciała wrócić i na Banacha i tej naczelnej mówiłam. I wtedy naczelna do mnie zadzwoniła, a że też pochodziła z Poznańskiego, nie? Tak, i ona wtedy do mnie zadzwoniła i mówi, wiesz co, Terenia, jest taki kurs opieki paliatywnej organizowany w Poznaniu.
Jedź.
A ja wtedy byłam na zwolnieniu lekarskim na Tarczyce. Ja mówię, ale ja jestem na zwolnieniu. Ona mówi, no ale będę widziała. Nie? No i pojechałam na ten kurs opieki paliatywnej i tam całkowicie przestawiło mi się w głowie. Mówię, Boże, ja takie lekkie życie sobie prowadzę, swobodne i nie wiadomo jakie, a tu ludzie mają naprawdę takie problemy.
Ale miała pani wątpliwości? Czy wejść w tą rzekę?
Nie. Nie, żadnych, a poza tym też byłam po śmierci mojego ojca. Wiem, że młodzi ludzie różnie jest, że no nie mają powodów, żeby tam się zamartwiać czymś czy coś i pamiętam...
I żeby bratać się ze śmiercią, tak
i
naprawdę.
Żeby bratać, tak. I pamiętam, mój ojciec zmarł nagle na zawał. Byłam na pogrzebie dosyć z miejscowości, która jest bardzo mała, wszyscy się znają i w konfesjonale siedział Franciszkanin Brązowy, który znał mnie już od dziecięcych lat, od Komunii Świętej i tak mówię, Boże, ile tu ludzi w tym kościele. Byłam nawet zaskoczona ilością ludzi, bo mój ojciec wiele rzeczy robił też na chwałę Bożą. Te centralne ogrzewania się zakładały. Wszystkie kościoły, które były w pobliżu mojej miejscowości, to ojciec, to żeśmy się na pogrzebie tam dowiedzieli, że nigdy nie chciał pieniędzy za robienie. I teraz tak sobie mówię, nie no, wstyd mamie, nie przyniosę wstydu babci, wszystkim. No i mówię, co ja mam zrobić? I mówię tak, a pójdę sobie. Przecież ja mam takie grzechy, nie wiadomo jakie, że pójdę do Komunii Świętej, wszyscy będą patrzeć. A ten ojciec Gerwazy tak siedział w tym konfesjonale i tak patrzył na mnie. I ja do ojca Gerwazy i nie, mówię, pójdę. Przy tym konfesjonale, no, rozpłakałam się i spowiadam mu się. A on do mnie mówi, bo mówił na mnie Terencia. Terencia, wiesz co, ja biorę wszystkie grzechy na siebie i będę się za ciebie modlił z każdego zakątka ziemi. A ja wtedy powiedziałam mu, ojcze, nie zawiodę ojca, nie zawiodę mojego ojca, przede wszystkim nie zawiodę Ojca Niebieskiego. I to mi też tak było w głowie i myślę, jak z ojcem Gerwazem się spotkałam, przy którymś tym, to mówiłam do niego, że ojcze, to ojciec tak mnie by modlił. No i mówię, no ja się modliłem, żeby ciebie Pan Bóg dostrzegł.
Ach, myślę, że doceniają to rodziny wszystkich tych, którzy trafiają do słupskiego hospicjum. Ja nie będę już nawet pytać o liczby, bo to są setki osób przez te wszystkie lata, tysiące, które gościły pod dachem słupskiej placówki, słupskiego hospicjum, powtórzę raz jeszcze.
Tak, a ja może jeszcze wrócę do pana Stacha, bo jak mnie wezwano, że jest organizowany, po tym kursie, że jest, to muszą to zorganizować, to ja mówię, a dlaczego ja? I wtedy...
Ktoś powiedział, że widział, jak pani o tej drugiej w nocy tam chodziła codziennie.
List Stacha był.
Okay.
Tak, ja kiedyś pani ten list przyniosę, że on nigdy nie chciałby nikogo skrzywdzić, ale to jest nieprawdopodobne, żeby przez 8 miesięcy przychodzi do niego pielęgniarka w nocy.
Z własnej nieprzymuszonej woli.
Tak.
Tych historii na naszej antenie też już opowiadałyśmy całe mnóstwo. O cudach mówiłyśmy, które się zdarzały także w waszej placówce, o ludziach, którzy w różny sposób godzili się z tym światem, ze swoimi bliskimi. Zapytam raz jeszcze, bo to zawsze jest ważne. Jak wy sobie radzicie? Jak pani sobie radzi? Bo każda historia, każdy człowiek, no wy nie zamykacie drzwi za sobą idąc do domu. To wszystko idzie za panią, pani Tereso. Za każdym razem. No ja nie wierzę w to, że się udaje odciąć na zasadzie okej, do 15 i do domu.
Nie, i naprawdę czasem są bardzo trudne chwile. Są takie dni, że tylko wyciszam telefon, idę do góry, do sypialni i tam mam swój świat i kładę się, potem budzę się może o 22, o 23 i nie chcę mi się rozmawiać z nikim. Reaguję tylko na telefon z hospicjum i na telefony moich córek, nie? A czasem nawet jest tak, że dzwonię do nich i mówię, że chcę się położyć spać, miałam ciężki dzień, nie martwcie się, jeżeli będziecie do mnie dzwonić, jak nie odbiorę telefonu. I zdarza mi się to nawet dosyć często, że to zmęczenie jest takie, a nie inne. Na przykład wczoraj też myślałam, że tak zrobię, ale patrzę, dzwoni pani, która miała męża też przy śmierci, którego byłam. I od razu i ona mówi, że jeszcze mi nie powiedziała jednej historii. A ja mówię, słucham, a ona mówi historię. Jak zawsze posprzeczałam się z mężem, to mój mąż nigdy nie umiał, ja to takie dni ciche, a on nigdy nie tolerował tych cichych dni i po 2 godzinach mówił, poprosił mnie do tańca, bo pięknie tańczył. I mówi, i potem już weszło mi to w nauk, jak mi się chciało tańczyć, to robiłam jakąś drobną awanturę. Też są takie historie. Tak. I wczoraj mówię, a dobrze, że odebrałam od pani Uli ten telefon, bo naprawdę nie znałabym tej historii.
No tak. Te historie są różne, ale to, za co ja was podziwiam, bo i siostrę Bożenkę, tak, i właściwie wszystkich pracowników z hospicjum, to wy się uśmiechacie. U was pachnie ciastem, wychodzicie uśmiechnięci. Nawet jeśli są łzy, to one są krótkie.
Ja myślę, że tak. Ja sama się zastanawiam nad tym.
Jesteście tak optymistycznymi ludźmi, jeśli tak można to określić i ująć, że nie wpisujecie się w tę konwencję hospicyjną. Bo zawsze my trochę odczarowujemy hospicja na naszej antenie i was, i to w Pogorzelicach, które będzie za chwilę, o którym też mówimy, że tak naprawdę no, to nie są miejsca, gdzie stoi śmierć z kosą nad drzwiami, tylko to są miejsca pełne nadziei, dobrych ludzi, zapachu ciasta, powtórzę raz jeszcze, cudów, które się tam zdarzają, spokoju, który tam panuje.
Tak.
Prawda?
Tak. I to jest tak, ja myślę, że, bo człowiek dużo w życiu przeżył i ja myślę, że ma taką pogodę ducha, nie? Że to jakby płynie z głębi serca, mimo wielu troski, mimo wielu rzeczy, to ma się taką pogodę ducha. Poza tym często mówię do pielęgniarek, a co, zamieniłybyście się chociaż na sekundę, żeby położyć się na tym łóżku? No nie. I my się też dużo uczymy od tych chorych, dystansu. Ludzie nie zdają sobie po prostu sprawy z tego, że człowiek przychodzi i że to nie, że I'm, ja muszę. W życiu trzeba się układać. To jest układanka. To są takie puzzle. Sprawia radość, że ja mogę komuś pomóc, a smucę się, że nie. I to jest wielka radość, bo ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że lepiej komuś pomóc, niż być tą osobą, której się pomaga. Mhm. Nie, to są naprawdę...
Znaczy, niż być tą, która potrzebuje pomocy.
Pomocy, tak, mhm. tak. 100 razy wolę pomóc niż
być człowiekiem oczekującym pomocy.
Oczekującym. Nie, ja akurat mam też rodzinę taką, przyjęłam z Litwy i tego i jestem bardzo nawet zażenowana, jak oni mi dziękują. Przecież ja nie oczekuję tego. Ja nie oczekuję tego i czuję się głupio i postawiana w niekomfortowej sytuacji, że oni mi dziękują. No przecież ja bym się nigdy z nimi nie zamieniła i tak samo ludzie, którzy mają, zresztą ja miałam dobrych nauczycieli. Ja i ojciec mój i tego, i prześladuję, i nie prześladuję, ale idę z imieniem Jan cały czas. I tak zastanawiam się, bo i mój ojciec Jan, i mąż Jan, i Jan Drujf, I bardzo dużo postawionych, i jak ktoś mówi, że mu na imię Jan, to ja mówię, oj, chyba nas coś łączy, nie? Tak.
No,
i to jest, i ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że można czerpać radość z najmniejszych rzeczy.
Myślę, że tu dzisiaj skończymy, drodzy Państwo. Korzystajmy z tej lekcji i wzorujmy się na pani Teresie, bo warto czerpać radość rzeczywiście z drobnych rzeczy, o których tak często niestety zapominamy w tym biegu, w tym ciągu, w tych nieszczęściach drobnych w cudzysłowie i szczęściach, które nas spotykają. Teresa Jerzyk była Państwa i moim gościem. Kłaniamy się, do usłyszenia.
Dziękuję.
Razem łatwiej.